Dobry wieczór, Marcinie.
Dobry wieczór, Łukaszu. Witam was wszystkich.
Miło cię słyszeć, Marcinie. Tym razem udało nam się nagrać po kolejce. Nie było żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, ani żadnych innych, więc
super. I czeka nas bardzo fajny wieczór, bo mamy godzinę 19, nagrywamy, o 20 skończymy, później Liga Mistrzów. No więc tak. Zobaczymy, jak to pójdzie.
Ciekawe, czy będzie tak fajne jak wczoraj, bo wczoraj bardzo mi się podobało. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie równie dużo emocji i w ogóle fajnych spotkań. Przechodząc do rzeczy, Marcinie, mamy taką sytuację, że Bradley nam wypadł z kontuzją, Brant White chyba wypadł z kontuzją, może już wypadł, nie wiem, nie doczytałem. Kelleher wypada ze składu przed podwójną kolejką. 34, to powiedz, Marcinie, co poszło nie tak w kolejce 33?
No cieszę się, że zacząłeś od defensywy, bo ja już wcześniej wielokrotnie narzekałem, że to jest, przynajmniej jeżeli chodzi o mój skład, najczulszy punkt i najsłabsze ogniwo mojego składu. Mam wrażenie, że od początku sezonu. Wyobraź sobie, że w tej kolejce, mimo że zagrałem za 86 punktów, co jest wynikiem no chyba dobrym, ponieważ awansowałem do top 200k.
Widzę właśnie na miejscu 1500 sztuk.
Tak.
Pięknie.
I to jest mój najlepszy wynik w tym sezonie jak na razie, bo czy najwyższy OR 198 tysięcy, więc ciężko byłoby narzekać na to 86 punktów, 9 punktów Leno, 17 punktów Gordona, 26 Palmera, którego ma każdy, trafiona opaska.
Prawie każdy, przepraszam cię, prawie każdy. Znamy osobę, która go nie ma.
Zaraz palcami wskażemy ją. Natomiast wracając do defensywy, pomimo tego dobrego wyniku, moich 5 obrońców zagrało łącznie za 1 punkt.
Tak, zmiana Dawson 0, Udogi 0, bardzo
Tak, więc Dawson to jest mój, to jest mój krzyż, który noszę od dłuższego czasu.
Ale teraz ci się przyda, prawda?
No jeżeli wciąż ma skład, wiem, czy on stracił skład, czy jeszcze nie był gotowy do gry. No wyjdzie na to, że będę za moment śledził dokładnie jakieś fora wilków, szukał influencerów.
Zdjęcia z treningów, prawda?
Zdjęcia z treningu, może ktoś mi podpowie, czy zagra, czy nie zagra, ale wiesz, tak czy inaczej, Gabriel 0 punktów. Saliba 1 punkt, Udogi jak zwykle 0 punktów, tutaj 0 zaskoczenia i kontuzjowany Lascelles. Tak czy inaczej jest fajnie, bo z ławki wchodzi Leno, 9 punktów za Areole, Solanki wchodzi za Fodena. Czy ja narzekam? Nie narzekam, więc to jest chyba okej wynik, nie?
86 tak, punktów. Mi się wydaje, 86 punktów to jest...
Więcej niż ty.
To, spodziewałem się, że to powiesz, no niestety...
Kto nie ma Palmera?
Jest taki jeden zawodnik ze ścisłej, światowej czołówki.
Myślałem, że ktoś naszych znajomych trzeba jako
tak, nawet wystarczy przejrzeć. Ktoś, kto ostatnio poleciał bardzo, bardzo, bardzo dużo w OR, a był jeszcze tak niedawno wysoko i nazywa się Mariusz. Podpowiem tylko.
Światowej klasy tenisista.
Tak.
To bardzo mi przykro, że Mariusz nie ma Palmera. Ja myślałem, że Mariusz nie ma Palmera na kapitanie, no bo to jest problem, że trochę tych kapitanów było. W zasadzie punkty Palmera nie dawały chyba skoków OR, ale też nie dawały jakiegoś wielkiego spadku, bo te opaski tak się rozłożyły, że w zasadzie te punkty nie robiły nic. Najwięcej punktów dawały opaski na Haalandzie. Tutaj jest taka sytuacja, że mieliśmy przeciek, że Haaland jest w składzie, że Foden jest w składzie. Ja wówczas przełożyłem opaskę Salaha na Haalanda, co było ruchem summa summarum dobrym. To też zamyka wszelkie dywagacje, czy przecieki są dobre, czy niedobre, bo po prostu korzystamy z nich. Jeżeli ktoś siedzi przy deadline'em godzinę, dwie i ma informacje i może ją wykorzystać.
Z Fodenem potem... nie wyszło, prawda? Ale to jest...
Z Fodenem jakby... to nie wyszło, ale mi się wydaje, osoba, która dawała składy, mówiła, że na moment, kiedy miała informację, Foden był w składzie. Później po prostu może Pep dostał, nie wiem, raport od lekarza, jakikolwiek zmienił zdanie, Foden zaczął na ławce, lub na przykład konspiracja sugeruje, że to był celowy zabieg Pepa Guardioli, który chciał zobaczyć, gdzie jest źródło tego przecieku, gdyż nawet na presie odniósł się do tej informacji, mówiąc, że no, widział go w wielu przeciekach i tak troszeczkę się złowieszczo zaśmiał. No więc gdybym był kimś, kto wynosi informacje z klubu, to w tym momencie.
Możliwe, że już nie zobaczymy więcej przecieków, które które się do tej pory pokazywały, ale to powiem ci, ja się zdziwiłem, że te przecieki są tak dużo godzin przed spotkaniem tak. Manchesteru City. Potem zdziwiłem się, że nie ma Fodena, ale pomyślałem sobie, że kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie i po prostu no jak godzimy się na to, że bierzemy z lików informacje, że ktoś zagra albo nie zagra z tych sprawdzonych kont, no to to czasami są i takie sytuacje, ale widziałem, że u niektórych osób się to opłaciło, bo Foden na C, a Palmer na wice i po prostu pierdyliard punktów skoczył nagle w poniedziałkowy wieczór. Zazdroszczę tej koleżance, która pojechała sobie do Londynu i Palmera, występ Palmera widziała z bliska. Ciastem, czy miała go na C, bo to jest, jak zawsze powtarzam, dosyć miły akcent wyjazdu do Anglii, kiedy masz w składzie kapitana.
Dokładnie tak, aczkolwiek tak po prawdzie, ja nie wiem, kim jest Palmer, nie mam pojęcia, kim jest Haaland, w ogóle po co gadamy o Fodenie. Mamy podwójną kolejkę, żaden z nich nie gra dwóch spotkań.
No właśnie, pytanie, jakie pojawia się coraz częściej, jest następujące. Czy... Poczekaj, żeby się do mnie dzwonił Marek z takim pytaniem. Dlaczego Gordon, Isak i Szar są w top 5 kupowanych zawodników przed tą kolejką? Z jednym meczem, Marcin, z jednym meczem.
Wiesz, jak popatrzysz na... Jak ja popatrzyłem na swoje czerwone strzałki w tym sezonie, to najgrubsze i najpotężniejsze miałem w kolejkach, gdzie wykorzystywałem chipy. Miałem potężną czerwoną strzałkę przy okazji potrojonego kapitana. To była też podwójna kolejka. Miałem również czerwoną strzałkę, kiedy grałem Frichita.
To wszyscy mieli prawie. Oprócz Bendziego.
Być może ludzie skalkulowali, że podwójne kolejki chipy są troszkę przereklamowane lub po prostu to my siedząc w tej bańce twitterowej jesteśmy za bardzo zafiksowani na tych podwójnych kolejkach, ponieważ no. Tak zwani normalsi widzą, że po prostu no co, no Palmer ma w tej chwili tyle samo bramek na koncie co Haaland. Tak,
oczywiście.
Przypomnę, że można było go kupić za 4,9 w pewnym momencie i w życiu nie było lepszej okazji, jeżeli chodzi o przełożenie punktów do wartości zawodnika i prawdopodobnie raz już nigdy lepszej okazji nie będzie. Jesteśmy poniekąd świadkami historii. Świadkami historii nie chcieli być koledzy Palmera, którzy się pobili o tak to wykonywać rzut karny. To jest przykre, ale to też chyba słabszy, świadczy o osobowości trenera, który nie wiem, mi się wydaje, że ustalenie kolejności do karnych to jest coś normalnego, tak?
Tak, no a ja nie wiem, czy pan Jackson ma wszystko.
Ja gram
w futbol menedżera,
to ja się znam i tam się klika. Być może faktycznie ta kolejność jest, a być może Jackson...
Jaki ma wskaźnik inteligencji ten zawodnik tam? Mi się wydaje, że niski, jak ja się patrzę na niego na boisku, to zawsze mam wrażenie, że gościu potrafi prosto kopnąć piłkę, ale dwa dodać dwa, no to jest problem, no. Więc ja mam
w każdym razie to były słabe sceny. Na szczęście zapomnimy o nich, a pamiętać będziemy o tych czterech bramkach Palmera. No tak jak mówisz, no jest kolejka podwójna.
Bo mamy podwójną 34, podwójną 35.
35, no i później 37 i chyba gdzieś jeszcze wskoczy kolejna podwójna, ta pojedyncza dla Chelsea. Słuchaj, no jest taka sytuacja, że jest kolejka podwójna i w tej chwili są dwa obozy. Jest obóz, który odpali w tej kolejce Frichita i tutaj nie ma co się dać zwariować. Niewiele osób posiada jeszcze Frichita i niewiele osób go odpali. Natomiast jakbyś poprzeglądasz Twittera, to masz wrażenie, że wszyscy siedzą z tym Frichitem, wszyscy na nim siedzą i wszyscy go odpalą i się czujesz przez to źle. I to jest ważna rzecz, bo ostatnio widziałem ciekawą analizę, dlaczego ludzie rezygnują z gry w Fantasy Premier League i z gry tak totalnie, na zasadzie po prostu już nie grają kolejnego sezonu lub po prostu dlaczego gdzieś tak w dwóch trzecich przestają grać w FPL i najwyżej wracają
od pierwszej kolejki. No i dlaczego?
Twitter. Wiesz, masz kolejkę, w której zagrasz sobie za punktów powiedzmy 60. Zaliczysz małą zieloną strzałkę, wejdziesz na Twittera i zobaczysz, że taki Bulski chwali się, że mu wszedł z ławki Leno, wszedł z ławki
Solanki. No to akurat było niemiłe, Marcinie, z twojej strony. Masz kilka kont na sumieniu.
W, generalnie tak to czasami wygląda, że Twitter nam psuje dobry nastrój po kolejce. Twitter powoduje czasami, że czujemy się gorsi od tych dużych kont, które się chwalą dobrymi wynikami, dobrym OR, a my się czujemy tacy brzycy nieatrakcyjni, jeżeli chodzi o FPL, i to chyba ma te przełożenia w ogóle na sociale, bo domyślam się, że taki sam problem mają, nie wiem, nastolatki z Instagramem
i tak dalej,
gdzie jesteśmy mamieni fałszywym światem, pięknościami, kurczę, poprawianym przez Photoshopa, grafikami sztucznej inteligencji, etc., etc., a z FPL-em jest o tyle gorzej, że te wyniki są faktycznie realne. Na zasadzie, że ktoś zagrał za 100 punktów, za 90, a ty za 60 i się czujesz źle. I masz tego dosyć. I w zasadzie jak nie masz ciśnienia, to sobie odpuszczasz. I tak jest z freehitem. Nie dajmy się zwariować. Freehita w tej kolejce, jasne, odpali trochę ludzi, którzy albo go nie odpalili wcześniej, albo go jakoś tam przekietrali. Większość zagra uczciwie, zażartuję, góra za minus 4.
No ja mam taki plan za minus 4.
Ja mam taki sam
plan. Na spokojnie. Niestety znam kilka osób, które mają freehita.
Współczujemy im, bo nie wiedzą, czy zagrać Haalandem, nie wiedzą, czy zagrać
Palmerem.
Może na freehicie powinni wziąć Bruno Fernandesza, który grał u siebie z Sheffield. Może powinni Dalota wystawić w defensywie i tyle problemów.
Dokładnie. Generalnie jak patrzę na te składy, no to one są podobne do tego mojego, który mam teraz. No tam jakby ten Bradley i Brandwhite nie wypadli, to myślę, że po prostu by ten skład byłby taki. Palmer jest przewagą w tym momencie, mam wrażenie, bo chyba wolę mieć Palmera niż, nie wiem, niż każdego innego zawodnika dzisiaj, który gra, no bo Palmer tylko w jednym meczu zawiódł, kiedy miałem go na C, czyli z Sheffield na wyjeździe, prawda? To był ten jeden mecz, kiedy on nic nie zrobił, chyba skromna asysta, a tak poza tym, no to rozwala bank i z tego, co widziałem, blisko mu do tego, żeby wbić się do najlepszej jedenastki w historii fantasy Premier League, jeżeli utrzyma tą punktację, którą ma teraz do końca sezonu.
Mówimy o gościu, który ma okazję zostać królem strzelców, który ma okazję zostać najlepszym strzelcem Chelsea i tak dalej, i tak dalej. Jest co bić i są rekordy do pobicia, ale również jest jednak ciężki mecz wyjazdowy z kanoniarami, tak? Których defensywa, mimo że się potknęła i to srogo teraz z tą Villą, ale to były dwa indywidualne błędy i wydaje mi się, że Palmer versus Arsenal na wyjeździe dla freehitowców to chyba nie jest moment, by go zagrać. Tak mi się wydaje.
Może. No Arsenal sprawdziłem.
Bo wiesz,
Łukasz,
bo musimy sobie No jedź.
No to powiem. No Arsenal od 24 do 33 kolejki 6 czystych kont w 9 spotkań.
No właśnie. I ciężko, bo teraz po minionej kolejce można odnieść wrażenie mylne, że Arsenal ma złą defensywę, fatalną, że nagle orły są czempionami, jeżeli chodzi o grę defensywną. W statystyce przewidywanych czystych kont Crystal Palace jest na miejscu trzecim. Zaraz za
Liverpoolem
i Arsenalem. No właśnie, nie? To jest takie wrażenie, że wiesz, po minionej kolejce nagle najlepszym napastnikiem jest Kunia, tak? I tak dalej, i tak dalej. Nie dajmy się zwariować. Tyle, że dwa światy. Świat zdrowego rozsądku i świat logiki FPL, która mówi, że jak masz podwójną kolejkę, to w zasadzie powinieneś dać szansę zawodnikom, którzy mają dwa mecze, bo mają podwójną szansę na punkty i to wszystko ja rozumiem. Dlatego gdybym miał freehita, to bym Palmerem nie zagrał. Natomiast oczywiście, jeżeli ktoś nie ma freehita, a wciąż mi się wydaje, że to jest większość z nas, no to gramy dalej Palmerem, to w ogóle nie ma dyskusji.
Czyli Mariusz, musisz sobie kupić Palmera.
No,
jak miał freehita.
Po pierwsze, to Palmer ma za moment podwójną kolejkę, więc w ogóle,
Dwie.
No właśnie, więc w ogóle jak bawimy się na rozkładanie tego na czynniki pierwsze, to mamy teraz dwa zbiory. Zbiór free hit i zbiór cała reszta, a tą całą resztę trzeba rozbić na kolejne dwa podzbiory, na całą resztę, która ma dziką kartę, tak jak ja, która ją zagra po kolejce 34 i na całą resztę, której dzikiej karty nie ma. I to jest w ogóle wyższa matematyka.
Już wjechało mi to zdjęcie z tym gościem, który przy ścianie ma rozpisane wszystko, wiesz co, na sznurkach i łapie się za głowę. To jest ten gif
z serialu. Krótka piłka. Palmera nie sprzedasz, jak nie masz dzikiej karty, bo potrzebujesz go na podwójną kolejkę 35, gdzie pewnie będzie opaską on albo Son, tak? Najpopularniejszą. I tutaj zamykamy dyskusję. Więc nie sprzedasz Palmera. Więc jeżeli nie masz freehita, grasz Palmerem i myślisz sobie, że i masz jedyny dylemat, czy się będziesz cieszyć, jak on zdejmie czyste konto twoim obrońcą Arsenalu, czy się nie będziesz cieszyć. To jest jedyny dylemat. Natomiast jak nie masz, jak grasz Frichita, to ja bym sobie odpuścił Palmera i bym zagrał tak. Zagrałbym oczywiście, że pod Trionem, Liverpoolem i Arsenalem, to nie ma dyskusji. Mamy dwie drużyny z trzech, które się biją o mistrza Anglii.
Pytanie oczywiście, tylko, jak potrajać ten Arsenal i jak potrajać...
No właśnie. I znowu ciężko patrzeć na ostatnie spotkanie, ale trzeba pamiętać, że Liverpool trzy mecze ligowe gra teraz na wyjazdach, tak? Bo mają teraz wyjazd na Everton, mają wyjazd na Fulham, a w sobotę za tydzień mają wyjazd na West Ham. I do tego jeszcze grają przecież w Europie.
Ale to już krótko w tej Europie pograją.
No wiesz, cuda się zdarzają, trzymam kciuki, ale tak czy inaczej, trzy mecze wyjazdowe, zdrowy Diogo Jota, zdrowy Trent, wypada Bradley gdzieś tam do maja, więc zakładam, że wszyscy, którzy go mieli, żegnają się, niestety pożytku z niego nie było żadnego.
Zero.
I ja bym Liverpool potroił tak, że jednak musiałby być to Salah. Na Frichicie zabawiłbym się Trentem i Robbo, albo dwójką, albo jednym. No. No i pytanie, czy chcemy Diaza, czy chcemy Darwina. Ja chciałem kupić Diaza za Hita i nie zrobię tego, ponieważ była forma wcześniej. Ten mecz z Crystal Palace może mu nie wyszedł, ale wydaje mi się, że przy zdrowym Rzocie, przy Gakpo te minuty i Diaza, i Darwina będą spadać. Z Darwinem siedzę i będę siedzieć. Wywalę go dopiero na dzikiej karcie. Natomiast Diaza hitować nie będę. Podejrzewam, że za minus 4 kupię Virgila Van Dijk'a, ponieważ nie stać mnie na Trenta ani na... Znaczy, dobra, na Robo mnie stać, więc jeszcze Robertsona sobie rozważę.
No Robertson natomiast... ma bardzo fajne statystyki. Ostatnio, jak sprawdzałem, 10 stworzonych sytuacji, to jest jeden z lepszych obrońców w tym momencie. Mimo tych minut, które on ma.
I też ten iTest go absolutnie broni, tak, bo Virgil przy tych fragmentach gry jest cały czas niebezpieczny. Do dwa, lubi te podwójne kolejki. Może nawet o tym nie wie, że je lubi, ale my wiemy, że on
my
lubi.
Wiemy, my wszystko nie wiemy.
Bo tam są punkty. No i Robbo faktycznie wygląda dobrze. Wątpię, żeby Tsimikas czy Gomez go tam wygryźli. Problem z Trentem, z którym można zryzykować, ale Trent trzech meczów wyjazdowych od pierwszej minuty raczej nie zagra. I ja bym unikał go, więc z tej trójki defensywnej bym strzelał w Virgil i w Robertsona. Trend dla odważnych, dla tych, co szukają różnicy. Na pewno nie za Hita, na pewno nie za free transfer. Pamiętajmy, że trend kosztuje tyle, że 8-4. Po prostu rozwala wam balans, tak? Na Hicie można to spokojnie ułożyć.
Nawet potem wiesz, bo nawet to raz, że balans wiesz, a potem jak masz dwa darmowe transfery, tak jak ja, nawet kombinowałem, żeby sprzedać Fodena, Bradley'a i wstawić sobie Trenta, ale potem mam 8 baniek w obronie, które powodują, że nie tak łatwo będzie wrócić znowu do dobrego pomocnika.
Bo to jest to, że bez dzikiej karty pamiętacie, że zostajecie z tą trójką na mecz wyjazdowy z Młotami, gdzie pewnie dalej czystego konta nie będzie. I ten sam problem jest z Arsenalem. Optymalne potrojenie to jest zabawa oczekiwanymi minutami. Ja uważam, że najbezpieczniej jest zagrać dwójką środkowych obrońców kanonierów i dorzucić do tego Sakę. I teraz wiem, że to się może skończyć.
Dlaczego
tak, że nie
tak uważasz, Marcinie?
Wydaje mi się, że wchodzi mocno rotacja. Havertz też, nie oceniajmy go przez ten ostatni słabszy występ. Uważam, że tam jest szansa na punkty, ale no co, dzisiaj Liga Mistrzów, potem dwa mecze w lidze, potem kolejny weekend, tam minuty będą ograniczone. Nie mam pojęcia jak, ale ci dwaj obrońcy chyba są wciąż najpewniejsi składu. Dwa, czyste konta, jeżeli chodzi o oczekiwane czyste konta, uważam, że albo z Wilkami, albo Chelsea absolutnie to czyste konto jest w zasięgu. No i trzecia rzecz, nawet nie wiesz, jak dobrze mi się ogląda mecze kanonierów, kiedy jest rzut rożny, kiedy Saka podchodzi do piłki, a ja mam i Saliby, i Gabriela.
No, Gabriel przez te fragmenty gry ostatnio oglądał nawet spoko. Może nie w tym ostatnim meczu, ale wcześniej, kiedy miał chyba 6 strzałów, prawda? Więc
to mi daje jakiś luksus. Ponieważ ciężko znaleźć fajnych obrońców z podwójną kolejką, których byśmy wystawili. Czekamy na wieści z szatni, co z Aitnurim.
No tam wiesz,
znajdziesz dobrych pomocników z dwoma meczami. Gorzej, żeby ustawić taką właśnie optymalną defensywę. No chyba, że sobie podwoisz Liverpool w defensywie, wtedy dorzucisz na przykład Gabriela. I jeszcze na moment wrócę do bramkarza, o którym nie mówiliśmy. No. Ja sobie na tak zwanego teoretycznego wrichita wrzuciłem Hendersona. Uważam, że Crystal Palace... po tym dobrym występie i faktycznie gdzieś tam szansa na czyste konto w tych dwóch meczach jest i chciałbym zagrać sobie wtedy Deanem Hendersonem. Nie ufam Pickfordowi, który gdzieś tam jest pchany przez Twittera.
Bardzo jest pchany ten Pickford, aż się
jest pchany zdziwiłem. A jeżeli chodzi o obrońców, no tam jest... No, wolałbym zagrać po prostu bramkarzem Crystal Palace niż obrońcą Crystal Palace.
No też tak mi się wydaje. Tam jeszcze Sa dosyć wysoko w tych pikach bramkarskich, ale to słabo to wygląda. No, Arsenal u siebie i Bournemouth u siebie, no to
znaczy, w defensywie są fatalne, a Sa miał, Sa od kolejki 22 miał tylko jedno czyste konto, nie? Więc
tam się chyba nie ma czego
8 punktów, które wpadło ostatnio, to jest wynik po prostu asysty, bo przecież Nottingham Forest zbiło im, jakby nie patrzeć, dwie bramki. No i przechodzimy do pomocy, gdzie jest najbardziej bogato i najbardziej szablonowo. No bo szablon pcha Saka, tutaj nie ma dyskusji, zostają trzy sloty. Szablonowa formacja na Frichita to jest 3-5-2. Ja bym sobie zagrał dwójką Eze Olise.
Aż tak? Poszedłbyś w Crystal Palace?
Aż tak. Wiesz co? No tak, bo gdybym musiał wybierać między którymś z nich, wybrałbym Eze, który oddaje więcej strzałów, ma więcej minut i jest tym, kto zdobywa bramkę, Olise teoretycznie jest tym, który kreuje, mu tą piłkę podaje. Zresztą pomiędzy nimi tam było chyba 7 bramek Eze zdobył po asystach Olise, teraz mówię to z pamięci. To jest istotne, że po co wybierać? Lepiej zagrać dwójką z nich, ponieważ postawienie wyłącznie na samego Olise jest takim ryzykiem, że to się no może skończyć tym, że no wiesz, on wrócił po kontuzji, tak? City zagrał kwadrans, teraz grał 70 minut. Jeżeli ktoś będzie schodził pierwszy, będzie schodził Olise, którego zastąpi pewnie Jordan Ayew. Więc jeżeli po co wybierać, można sobie zagrać tą dwójką. Dlaczego? Ponieważ Crystal Palace w tej kolejce gra dwa mecze domowe z West Ham i z Newcastle. Obie drużyny na wyjazdach są może nie beznadziejne, ale są tragiczne. 6 ostatnich meczów wyjazdowych teoretycznie najwięcej bramek na meczach wyjazdowych pada na bramkę, najwięcej strzałów w meczach wyjazdowych pada na bramkę Onany. Tutaj się nic nie zmienia. United jest dalej liderem.
Klasycznie.
To jest 151 strzałów. 112 padło na bramkę Areoli łamane przez Fabiański. I to jest piąta najgorsza pozycja, jeśli chodzi o drużyny. I Newcastle nie jest wcale lepszy. To są 103 strzały i jest to 7. albo 6. pozycja wśród drużyn, i jeżeli chodzi o mecze wyjazdowe. I teraz również kiepsko to wygląda w celnych strzałach, ponieważ młoty tutaj są pieprzonym liderem. Aż 45 celnych strzałów w meczach wyjazdowych padło na bramkę West Ham, United 41, Newcastle 40. Do porównania w meczach wyjazdowych na bramkę kanonierów padło tylko 7 celnych strzałów. 7. 45 na bramkę West Ham. Jeżeli chodzi o ogólną liczbę strzałów, na bramkę kanonierów padło 48.
Okej. Okay.
Okay, no. 112 na bramkę Młotów i 103 na bramkę Newcastle, na bramkę kanonierów 48, na bramkę Liverpoolu 67 i tak dalej. Więc kanonierzy są wciąż na wyjazdach bardzo solidną, by nie powiedzieć najlepszą drużyną. Tu nie ma dyskusji, nie?
Dlatego na Kunia bramkę
Manchesteru City padły 23 celne strzały na wyjazdach. Więc celując w Crystal Palace, celujemy w drużynę, która zagra dwa mecze domowe z drużynami, które na wyjazdach grają źle. Młoty grają non-stop źle. Forma Newcastle defensywna, mam wrażenie, jest coraz lepsza. I ten mecz chyba taki łatwy nie będzie, jak nam się wydaje, ale, no jest, tak, czy ale... Inaczej, tak czy inaczej celujemy w statsy, celujemy w optę i ja wiem, ta dwójka na moim frychicie obok Saki i Salaha by się znalazła i problem byłby z piątym slotem, gdzie bym się bawił pomysłami typu Odegaard, który ma być gotowy na
żebyś nie miał miejsca z podwójnym Arsenałem.
No nie, no wtedy bym sobie zszedł z obrońcy kanonów, okay, okay. Ale tutaj bym się bawił Sarabią, tu bym się bawił Odegaardem, śledziłbym presy, co z Hwangiem. Przypomnijmy przecież, że jak był zdrowy, to punktował mecz za meczem.
Kluivert jest?
No, jest też Breton Diaz z Sheffield United, który grał u siebie z kim? Z Burnley. No, można się bawić. Można się bawić, tylko pytanie, czy warto, nie? Wiesz, no. Sheffield też gra dwa mecze, więc można sobie zaryzykować. I wydaje mi się, że jest to jakiś pomysł. Zwłaszcza, że kiedy przeskoczymy z pomocy na napad, to tutaj się już robi to, no, tu się nie ma tak dużo opcji, bo jest Solanki, który ja uważam, że no, tam formy nie ma, ale faktycznie jakieś bramki wpadają. Teraz była jedna bramka z United.
I prawie karny, który powiem by się.
Prawie karny, ale tak powiedzmy sobie szczerze, on nie był najgroźniejszym zawodnikiem obronów na boisku.
Tam już dawno nie ma formy, no tam jest posiadanie i wszyscy kitrają tego Solanki do czasu.
To był jakiś moment, gdzie dawali więcej punktów niż powinni, tak? I to jest ten moment, kiedy po prostu odbili się od ściany. Mamy Darwina, który no niestety poza momentem, kiedy może nie błyszczał, ale jednak była bramka Sheffield, była asysta z United, no to wciąż jest po 60 parę minut. Ja na frychicie na pewno bym jego się już nie pakował. Jest Kunia. Tutaj nie ma dyskusji, każdy sobie zagra na frychicie Kunią.
Tak, dwie no właśnie,
bramki,
no właśnie.
Dwie bramki działają na wyobraźnię.
Tak, działają. No i z drugiej strony mamy taki Arsenal, który nie traci bramek na wyjeździe. I mamy to Bournemouth, które też w sumie na wyjazdach...
Bournemouth przecieka jednak, jakby nie patrzeć.
No, więc mamy Kunię, który
Kunia
ma w sumie jeden mecz.
Fajną, tak, Kunia, no powiedzmy, że ma dwa mecze, gdzie jeden jest łatwy, drugi jest ciężki, ale pamiętajmy, że jeżeli kupujemy go za transfer, albo nawet za hit, czyli zostanie z nami na dłużej, to w kolejce 35 mamy aż domowy z Luton. Czyli reasumując, Wilki grają trzy mecze domowe pod rząd. Jakby przeskoczyć dalej, to jeszcze w kolejce 37 grają mecz domowy z Crystal Palace u siebie, czyli mamy cztery mecze domowe na pięć następnych spotkań. Dlatego i taki Kunia, i taki obrońca Wilków, to jest opcja już taka, powiedzmy, za transfer do końca sezonu.
Pewnie tak, chyba że przyjdzie nam do głowy na kolejkę 37 go sprzedawać, żeby kupić kogoś innego, nie, bo to już jest tam...
No, jasne, ale tak po prawdzie do kolejki 35 on spokojnie może w naszych składach żyć, egzystować i może nawet da jakieś punkty.
No, na Luton u siebie, 35.
No dokładnie. I co? No jeszcze jest Mateta, z którym ja mam problem, ponieważ jak oglądam te mecze, to ja mam wrażenie, że Matety na boisku nie ma, ale nagle się pojawia, jest i są punkty, bo no, trzeba być tutaj w miarę uczciwym i pięć ostatnich spotkań to są trzy bramki, tak? No to jeżeli chodzi o napastnika, który kosztuje pięć baniek, to jest dobry wynik, tak?
Z trzech strzałów celnych.
Trzy bramki.
Z czterech strzałów celnych trzy gole w ostatnich czterech kolejkach. Siedem strzałów to jest tyle samo, co zrobił Watkins, co zrobił Solanki, co zrobił Nicholas Jackson. Więc to jest w miarę sensowny wynik.
Tylko, że wiesz, no ja bym akurat go nie pchał na frichicie, wolałbym właśnie mieć duet Orłów w pomocy, ale domyślam się, że jestem jakąś opcją. No co jeszcze? No Senesi, okej. Okay. Nie, Senesi z obrońcą, przepraszam, pomyliłem się. Nie
McBurney.
Senesi, tylko, no dobra, już tutaj płyniemy. No i widzisz, no i...
No nie ma tam dalej, ja wiem. Znaczy, jeżeli patrzymy na podwójną kolejkę, no to mamy cztery nazwiska.
Tak. Ja myślałem o Semenie, ale przecież on schodził z kontuzją.
Tak, on już chyba wypadł na razie.
I teraz przechodzimy do graczy z jednym meczem, typu Foden, typu Haaland, typu Palmer i tak dalej. Czyli na frychicie oni się raczej nie mieszczą. ponieważ będziemy celować w dwa spotkania, a jakaś tam logika nam podpowie, że ten Haaland to przecież bez formy, że ten ostatni mecz to tak raczej te punkty wpadły fartem, no bo wpadły fartem, mamy karnego i mamy nabitego obrońcę. Mamy Fodena, który postraszył, a potem przez ten drobny uraz przestał straszyć. Mamy Palmera, który no jakby nie patrzeć ma ciężki mecz wyjazdowy i tak dalej, i tak dalej. I tak się ten frikit układa.
Szablonowo. Powiedział, że te frichity wszystkie są w sumie takie same. Wydaje mi się, że ludzie nie będą robili podwójnych defensyw. Raczej wydaje mi się, że będą szli w pomoc. Że tutaj nie będą chcieli sobie dublować tych obrońców. Z prostego faktu, no, tracisz bramkę, no to masz już dwóch obrońców w plecy. Więc pewnie raczej będą tutaj pchali do pomocy właśnie Salaha, Diaza, Sakę, Havertza.
No ja bym szukał różnic, to masz tego, nie wiem, Brertona, masz tego Olise.
Ja myślę, że Eze będzie różnicą mimo wszystko.
Eze na pewno, jeżeli chodzi o łączne posiadanie, będzie różnicą, natomiast w składach, które będziesz widział na Twitterze, będzie w każdym składzie, tak? Na pewno różnicą będzie Odegaard, na pewno różnicą będzie na przykład, nie wiem, Trossard, jeżeli ktoś zaryzykuje, Gabriel Jesus może być przecież różnicą. Tych różnic jest dużo, tylko musimy wyjść z pewnej strefy komfortu, czyli wyjść poza szablonu i po prostu uznać, że gracze mniej popularni, którzy mają mniejsze oczekiwania minuty, po prostu dadzą punkty. No bo tak to z reguły wygląda, tak? My po prostu myślimy, wiesz, no, gracze szablonowi to są gracze bezpieczni. Bezpieczni minut, bezpieczni składu. Natomiast ci nie szablonowi też mogą dać punkty i dopiero po fakcie mówimy, a trzeba było tego wziąć tam.
Bo tak po prawdzie to chyba nie można powiedzieć, że Salah czy Saka są w formie, prawda?
No ale potem właśnie miałem go wziąć, bardzo boli, kiedy te punkty się pojawią. No wiesz, no ciężko pchać, nie wiem, Jezusa na przykład, który bramki nie dał od... No proszę, czy nie powiem, no, kiedy była bramka Jezusa. Pamiętam tylko, że była jakaś asysta Brighton. No ciężko, tak? Nie mamy gościa z pewnym składem, nie ma 90 minut. No wiadomo, że lepiej wziąć Sakę. No, takie są fakty, tak?
Zdecydowanie na tego Saka.
Martinelli od dawna jest zawodnikiem rezerwowym. Każdy będzie wolał wziąć na przykład, nie wiem, Diaza, niż ryzykować z Żotą, albo ryzykować z McAllisterem. Można ryzykować, tylko po prostu trzeba wiedzieć kiedy. Czyli na frichicie wypada wręcz zaryzykować z dwoma nieszlubonowymi nazwiskami. Natomiast jeżeli chodzi, ma być o transfer czy o zgrozę minus 4, no to już chyba trzeba grać bezpiecznie, bo z tym gościem zostaniemy na dłużej.
No, też tak mi się wydaje. Zostaje, Marcinie, kwestia tego, jeszcze jedna z ważniejszych w tej kolejce, czyli kapitan. Powiedziałbym, że nie ma takiego strzału w pierwsze nazwisko, które ci przychodzi do głowy, bo tam jest pewnie walka między Saką a Salahem, tak mi się wydaje w tym momencie. Komu by tutaj oddać opaskę?
Ja oddam opaskę Salahowi, chociażby do tego, że gra z Evertonem.
W tą stronę. No Everton jest fatalny. 6-0. Było ciężkim. Musiało być ciężkie dla kibiców Evertonu, szczególnie to, że oni się biją jeszcze o utrzymanie. Czyli Marcin, dla ciebie Salah to spotkanie z Crystal Palace nie przeszkadza ci w tym wyborze.
Znaczy, wiesz, to 6-0 trochę wypacza formę Evertonu, formę. Trudno mówić o formie, bo tutaj formy nie ma, ale to nie jest tak, że Pickford puszcza bramkę za bramką. Teraz przepuścił 6 bramek. Wcześniej w meczu wyjazdowym ze Strykami wpuścił tylko jedną. W meczu wyjazdowym z Bournemouth wpuścił bodajże 2. United też mu wbiło 2. No on traci te bramki, tak? Ale to nie jest tak, że on ich traci po 6. Natomiast Salah jest opaską najlepszą, bo najwięcej oczekiwanych minut, bo karne, bo Liverpool, bo presja, bo jednak Fulham i Everton to są łatwiejsze fiksy niż fiksy kanonierów, czyli Wilki, Chelsea. No i mi brakuje prywatnie odwagi, żeby zaryzykować z opaską na przykład na Eze, ale zrozumiem każdego, kto będzie szukał tutaj punktów.
Okej, okay, okej. Okay. To patrząc sobie na niżby Salaha, gdyby nie karny, o którym mówiliśmy teraz, że dostał fartownie Haaland, gdyby nie karny z Manchesterem United, to liczby od czasu powrotu nie byłyby zbyt okazałe. Więc ciekawy jestem, jak się rozłożą po prostu opaski, bo tutaj i według mnie Saka i Salah są tak samo złym wyborem dzisiaj. W sensie wybierasz nie zawodnika w formie, wybierasz nazwisko i dwa mecze, bo nic znaczy, ich nie broni.
Nie zgodzę się, że Saka nie jest w formie. Uważam, że po prostu... To
ma jedną bramkę w ostatnich raz, dwa, trzy, cztery, pięciu meczach. Jedną bramkę.
No dobra, ale powiedzmy, że z Brighton grał godzinę, z Luton w ogóle nie grał przez uraz. Na to się wszystko przekłada po prostu chyba zmęczenie, tak? No za moment grają Ligę Mistrzów, potem dwa mecze. Ta wpadka z Aston Villą, to raz, no na pewno zasługa Aston Villa, która ma fantastyczny sezon i ciężko odmówić formy i umiejętności Watkinsowi, ale tutaj na pewno się nakłada jakieś zmęczenie. To wszystko mają w nogach. Wystarczy posłuchać Saki czy innych, którzy narzekają, że grają ciągle z bólem, że...
No Saka, że Saka cały czas kuleje, ja mam wrażenie.
No właśnie, to się już czuje, tak? I tutaj nie będzie przerwy. Ja rozumiem każdego, kto powie, że Eze jest fajniejszą opaską, ponieważ no, jest mniej skopany, mniej przemęczony, być może jest świeższy. Powiem ci, że ja na razie mam taki rozkład opaski, że mam opaskę na Salahu, a wice na Eze.
Salaha
zobaczymy, bronią... jak wypadnie Liverpool teraz, dokładnie jutro. I jeżeli zagra w nowych Salah mecz bardzo słaby, bo uważam, że jego ostatni mecz był bardzo przeciętny, to być może faktycznie, kurczę, dam opaskę Eze, bo o co ja walczę? Jestem na miejscu 198, jeżeli spadnę na 258, na 308, będzie mi może trochę smutno, ale to nic nie zmieni. Jeżeli Eze na podwójnej kolejce zaskoczy pozytywnie, skok w OR może być duży.
No,
ponieważ Saka też może dać skok, tak? To
no może.
Nie skreślajmy go.
Wydaje mi się, że te opaski znowu będzie tak, że no, ostatnio w sensie nie ma takiego jednego dobrego wyboru. Mamy tych nazwisk cztery były ostatnio i w sumie od dwóch kolejek tak się to wszystko żongluje. Patrząc sobie na statystyki Salaha, może faktycznie jednak warto w niego zaryzykować. Mamy w ostatnich sześciu kolejkach, czy pięciu, 26 strzałów, czyli najwięcej wśród tych wszystkich pomocników, którzy będą mieli teraz podwójną kolejkę. Mamy aż 19 z pola karnego, 6 dużych sytuacji, 11 strzałów celnych, ale ta konwersja jest tylko 7%, co powoduje, że Salah z tych liczb robi dwa gole. Kiedy Palmer z 28 strzałów robi 10 goli. To jest ta różnica, która powoduje, że Salah dzisiaj nie błyszczy. Nie ma go, wiesz, non-stop gdzieś tutaj na Twitterze się nie przewija, tak jak Palmer. Z kolei Saka oddał tylko 10 strzałów, jeden celny strzał, jeden gol. To jest ta różnica. Może faktycznie warto jednak zaryzykować. Znaczy zaryzykować z Solachem, to nie jest ryzyko. Po prostu wystawić Solacha.
To nie jest ryzyko. Prędzej opaska na Sace jest ryzykiem, bo nie będzie ich tak dużo, jak nam się wydaje. No, ja oglądam te mecze Arsenalu i zawsze mam wrażenie, że Saka jest kimś, zresztą no nie mam wrażenia, no to jest oczywiste, jest siłą napędową tego zespołu i wszystko, co dobre po prawej stronie, zaczyna się od niego. Wydaje mi się, że jakieś punkty to będą. Mój problem z kolejką podwójną to jest Haaland i Foden. Nie wiem, co zrobić. Fodena chyba sprzedam na tą kolejkę i potem go na dzikiej karcie odkupię. Natomiast nie wiem, czy zagrać Haalandem, czy też go sprzedać. I później znów odkupić.
No ja...
Pamiętajmy, że no. City za chwilkę, 37 ma podwójną kolejkę, więc będziecie chcieli mieć i Haalanda, i Fodena, i pewnie Guardiola, tu nie ma dyskusji.
No i mam jeszcze Wilki u siebie i West Ham u siebie w ostatniej kolejce.
No właśnie.
Więc City trzeba będzie wrócić do City.
Tak. Natomiast nie wiem, co zrobić teraz z Haalandem. Czy zagrać im na Brighton, czy nie zagrać. Haaland wygląda mizernie. Dzisiaj sobie obejrzymy, jak wygląda w meczu w ćwierćfinale o najwyższą stawkę. Być może zobaczę coś, czego nie widziałem wcześniej i go zostawię. Być może kupię za niego kunię. Tutaj jeszcze nie podjąłem decyzji, jak to wszystko rozłożyć. Wiesz, mówię tylko i wyłącznie o tej jednej kolejce, jeżeli chodzi o mecz z Brighton, tak? Gdzie nawet może być jakieś ryzyko, że na przykład znowu wpadnie rotacja.
Oczywiście, oczywiście, oczywiście. Czy ja nie wiem, czy Haaland wygląda źle na boisku aż tak bardzo?
Znaczy on nigdy nie był kimś, wiesz, to nigdy nie był zawodnik typu Watkins, który jest wszędzie.
No ale wiesz, ja ten Watkins, który tak wygląda super i ale który zawsze niszczy OR, ma 3 gole, Haaland ma 2, no to...
Haaland zawsze nie miał dużo kreacji, tych kontaktów z piłką polekarnym może aż tak dużo nie było, jakbyśmy chcieli. Nie był to Salah, nie był to Watkins, ale ostatnio naprawdę mam wrażenie, że brakuje chemii, brakuje połączenia. City, ja mam wrażenie, że wygląda lepiej, kiedy jest Foden zamiast De Bruyne na boisku i tak dalej. No mam wątpliwości, czy nim zagrać teraz. Czy też wziąć kogoś, kto po prostu gra 2 mecze.
Ja też się nad tym zastanawiam i
nie mam odpowiedzi.
Czy się to kalkuluje w znaczy, tym momencie.
Mam Haalanda, mam Fodena i mam Gordona. I mam Udogiego. Więc tak, wyrzucę na pewno Udogiego, żeby sobie kupić pewnie Virgila
Van Dijk'a. Przed podwójną kolejką?
Udogi? Nie, czekaj. Ja mam dziką kartę, którą sobie odpalę i mogę sobie wtedy z powrotem wziąć Udogiego, którego nie wezmę.
Rozwiązaniem historii kolejki.
Którego nie wezmę, bo go nienawidzę w FPL-u. Bo nic dobrego mi nie przyszło z posiadania Destiny Udogiego. No ale wyrzucam jego i teraz tak. Wyrzucam albo Fodena, albo Gordona, albo Haalanda. Ciężko to zrobić. Gordon właśnie z ceną podskoczył. Foden wydaje mi się, że zagra z Brighton. I tak dalej, i tak dalej. A Foden lubi mecze wyjazdowe, tak?
Lubi.
3 brameczki były z Brentford na przykład. 20 punktów wtedy wpadło. Więc mam dylemat. Najbardziej naprawdę mnie kusi wyrzucić Gordona i wyrzucić Haalanda i oczywiście obu na dzikiej karcie z powrotem odkupić. Soki grają podwójną kolejkę i wydaje mi się, że Anthony Gordon oraz Isak to będzie takie must have, chociażby na kolejkę 35, gdzie grają mecz domowy z Sheffield i Anthony Gordon mecze domowe. To jest historia tylko i wyłącznie grubych punktów. Isak, który na pewno jest w formie, który może mieć teraz mniej minut, bo do treningu wrócił Wilson, no ale wciąż właśnie, jest niestety. Pierwszym. Ale wciąż chyba jest pierwszym napastnikiem.
No chyba tak, chyba nie chcą go sprzedawać z tego, co słyszę, a kolejka chętnych jest, więc muszą dawać mu minuty po to, żeby jednak chciał zostać w tym zespole.
No, więc muszę to sobie wszystko przemyśleć i zobaczyć, jak to zagrać.
Będzie nad czym się zastanawiać. Nie wiem, czy
To jest trochę przykre, że my tutaj nikomu nie pomożemy, czy sprzedać Haalanda, czy nie, bo uczciwa odpowiedź ja jeszcze nie wiem.
No ja też nie wiem. Mi jest blisko do sprzedania Fodena, ale blisko mi jest do czasu, kiedy nie przeklikam się tam w transfery i nie patrzę, że kupiłem go za 7,6, a odkupię go za 8,2. To powoduje, że jeżeli teraz mam kasę na styk z tym składem, który mam, to może nie tak łatwo będzie go potem odkupić z kolei o te 500 000.
Jak nie masz frikita i nie masz dzikiej karty, to naprawdę ciężko to wszystko teraz ułożyć i musisz myśleć już o kolejce 37, więc bez sensu takiego Fodena wyrzucić.
No właśnie. Z drugiej strony jednak chciałoby się troszkę tych punktów w tej kolejce zdobywać i czasami mam taką myśl, że kurde, ilu już było takich podwójnych kolejek, gdzie mieliśmy Negredo na C, albo Kinga, albo kogokolwiek takiego, który jednak no, nie spisał się tak, jak żeśmy się spodziewali i ci zawodnicy z jednym meczem zagrali zdecydowanie lepiej. Więc to też gdzieś tam mi cały czas z tyłu głowy jest taka myśl, że...
No jest, dlatego nie ma warto. Co się dać się zwariować, tak?
No, może nie warto.
Powtórzę, duet Olise i Eze ma rację bytu tylko włączy na frichicie. Tak samo Kunia. I tak dalej, i tak dalej. Mówiłeś o składzie Manchesteru City. Mamy De Bruyne, mamy Fodena, mamy i Haalanda oraz w defensywie wraca Walker i jest Guardiol. No jest Grealish.
No to niezłe meczycho nam się, Marcinie, zapowiada w takim wypadku. Będzie kogo obserwować w tym meczu. Mam nadzieję, że będzie fajnie. Chyba już tutaj tematy FPL-owe chyba już nie ma gdzie dalej brnąć w tym.
Znaczy, ładnie to powiedziałeś, byśmy dali brnęli. Mamy teraz mecz, jest 90 minut na podjęcie decyzji co do Fodena i co do Haalanda, bo jestem przekonany, że jeżeli obaj będą błyszczeć, to na Brighton ich zostawię i będę szukać okazji na punkty gdzie indziej.
No, jeszcze dzisiaj widziałem 5-minutowy wywód na temat tego, czy może Hwanga warto wstawić do składu.
Powiem ci tak, to... jeżeli Erling Haaland da 10 punktów z Brighton, to to jest dobry wynik, bo równie dobrze, będziemy, równie bardzo będziemy się radować z 10 punktów Kuni albo 10 punktów Matety. Taka jest prawda.
No tak, szczególnie, że zaraz jednak lepiej pewnie do końca sezonu mieć Haalanda i Fodena niż pozostałych zawodników. Jednak większy komfort będziesz miał z tym City, który gra o mistrzostwo Anglii. O, więc tak to wygląda mniej więcej. Dlatego zastanawiam się, czy właśnie z tym jednym meczem tacy zawodnicy jak Foden, Haaland czy Palmer nie są fajną różnicą w tej kolejce, gdzie jednak dużo osób tam, mimo wszystko gdzieś tam ten free hit został i ludzie będą na siłę sprzedawali tych pojedynczych zawodników.
No też pamiętajmy, że posiadanie Fodena to jest jakieś 30%. Ono przed deadline'em spadnie jeszcze bardziej, więc jeżeli ktoś go sprzeda, to punkty w OR nie powinny zaboleć. Zauważ, jak bardzo nie robią nam różnicy punkty Watkinsa, prawda? To jest niemal zabawne.
O, ja miałem chyba czerwoną strzałkę przez tego gola, tak mi się kojarzy, nie, albo ja... przez to, że Gabriel leciał na 0 punktów.
Jakoś... Nie, mi najbardziej zaszkodził Dubravka w tej kolejce. No i Isak oczywiście.
O, no widzisz.
No ale ja miałem Gordona, 17 punktów, Łukasz.
No, tam on pewnie ile z 14 zdobył? Gdzieś 13, tak, na czysto z tych 17 dawał.
Miał posiadanie mniej niż 10% przy tym no, kolego.
No właśnie, właśnie, właśnie. Więc to są tak same super punkty, jak moje Havertza, te 14 z poprzedniej kolejki. To jest tak, ten sam tak. Wolumen skoku w górę po prostu.
No, ładnie to powiedziałeś, wolumen skoku. Zapachniało korpo.
Tak, no. Dokładnie, niestety. Niestety. Dobra, Marcinie, to myślę, że kończymy tutaj tą rozmowę polecajkami, gdzie ja polecam przyjaciół, gdzie jak odpalić sobie od 6 sezonu, czy tam 5, tak jak ja, i nagle nie do końca wszystko pamiętasz. Te gagi oczywiście, pamiętasz te sceny, ale nie konkretnie to, co było tam mówione. Jakie to było śmieszne, więc polecam sobie raz na jakiś czas przyjaciół odświeżyć. Ja już zaraz miałem 9-10 sezon i dobrze się bawię przy tym. Krótkie odcinki 20-minutowe. Kurde, super. Polecam.
Ja się świetnie bawiłem przy Falloutie, bo ostatnio nadrabiam komiksy i książki, mało oglądam, ale Fallouta połknęliśmy w piątek i w sobotę.
To taki super, jak ludzie...
Znaczy, Fallout podchodziłem do serialu z niepokojem, bo nie widziałem nigdzie złej recenzji Fallouta, a nie widziałem nigdzie średniej recenzji Fallouta. Widziałem tylko i wyłącznie dobre recenzje, były bardzo dobre, od ludzi, którzy grali w gry i od ludzi, którzy w gry nie grali. Więc pomyślałem sobie, kurczę, no, żeby się trafił serial idealny, więc Fallout nie jest serialem idealnym. Nie jest to nawet najlepszy serial tego roku, bo tutaj prym nadal wiedzie Shogun, zwłaszcza po odcinkach 8 i 9, które miały taki ładunek emocjonalny, że dosłownie...
Czy to już się skończyło? Jeszcze jest jeden,
jeszcze
tak?
Jeszcze został wielki finał.
Cudownie, będę mógł obejrzeć w końcu.
I Shogun na pewno jest serialem lepszym, bo to jest serial dojrzalszy, tak? To jest serial mówiący o poważnych sprawach, o prawdziwych historiach, o prawdziwych ludziach, a nie mówiący o wyimaginowanym świecie postapokaliptycznej Ziemi, prawda? No, to jest inna, inaczej to zauważysz. Natomiast Fallout jest genialną ekranizacją gry komputerowej. Moim zdaniem jest najlepszą ekranizacją gry komputerowej, jaka kiedykolwiek się widzą trafiła. Na pewno jest lepszą ekranizacją niż The Last of Us, które chciało być jednocześnie blisko i daleko pierwowzoru i przez to bywało nudnym serialem i przegadanym, a tutaj akcja wjeżdża od pierwszej minuty, może od drugiej. W ciągu 5 minut mamy przemoc, seks, gore, widelec w oku, wszystko to, co...
To akurat widziałem początek.
Przepraszam. Wszystko to, co cię bawi, to, co jest interesujące. Znaczy w ogóle Fallout. Fallout to jest ekranizacja serii gier. Pierwszy Fallout wyszedł w roku 97 i... Pamiętam, że grałem i Fallouta 1, i grałem Fallouta 2. Wielokrotnie kończyłem dwójkę, która uważam, że wciąż jest najlepsza z serii. Grałem Fallout Tactics, grałem Fallouta 3, grałem Fallouta 4, Fallouta New Vegas. Grałem przez 5 minut Fallout 76, ale to jest porażka i MMO, więc to jest słabe. I wiem, że ludzie pokochali ten świat, bo to jest postapokalipsa, to jest świat po tym, jak spadły bomby atomowe, jak mamy pustkowia, Wastelands. Są tego, przed serią Fallout była gra jeszcze na Commodore Wasteland, też w nią grałem jakby co.
Nikt nie jest zdziwiony, Marcin, że to masz.
I co ci mogę powiedzieć, no tu jest kapitalnie wyważona powaga, pewnego rodzaju satyra na amerykański sposób życia, bo bomby spadły na Amerykę gdzieś tak w latach, gdzie rządziła stylistyka lat 50. I mamy taki zarąbiste retro, gdzie te samochody, komputery wyglądają fenomenalnie. To była Ameryka, która, gdzie atom był czymś normalnym, samochody były napędzane atomem, gdzie były roboty. W każdym razie, do czego dążę? To jest świat, który nie możesz traktować na poważnie i twórcy tego serialu kapitalnie to wyważyli, gdzie po prostu uśmiechasz się, śmiejesz, ale jednocześnie te dramaty są wciąż aktualne, wciąż prawdziwe. Siłą Fallouta jest to, że główne postacie nie są postaciami zerojedynkowymi, nie są czarno-białe, tylko przez te 8 odcinków przechodzą jakąś drogę, bardzo taką wiarygodną. Główna postać, którą gra Lucy, jest kimś naiwnym, ale w 8 sezonie już tej naiwności w niej nie masz, kiedy jakąś tam swoją podróż zalicza, tak? Mamy Gula, którego gra Walton Goggins, kapitalna postać łowcy nagród, jakoś rewolwerowca, który teoretycznie jest postacią negatywną, ale ty widzisz w nim tyle historii, która powoduje, że zaczynasz go doskonale rozumieć. Mamy Maximusa, który jest członkiem Bractwa Stali, który na początku jest chujkiem, ale jak go zaczynasz rozumieć i widzisz jakieś tam retrospekcje, jak widzisz, jak sobie próbuje radzić z tą troszkę ciężką, jakby nie patrzeć, codziennością, to już nie jest chujkiem, tylko jest kimś, kto próbuje przeżyć i tak dalej, i tak dalej. Droga tych postaci i ich losy, które się splatają, jest bardzo wiarygodna i to jest wielka siła. I wszyscy, którzy nie grali w gry, chwalą ten serial właśnie za to, że postacie są z krwi i kości, są bardzo lubialne, a to jest bardzo ważne, żeby stworzyć serial, w którym postać lubisz i na losach, której ci zależy. I są bardzo wiarygodne. Do tego wielką siłą są efekty specjalne, efekty praktyczne, wybudowane sety, które oddają absolutnie klimat. Wielką wartością dodatnią jest muzyka, stylizowana na lata 50., lata 60. Mamy tutaj nawet kawałek Elvisa Presleya, Only You, ciekawie ile zapłacili za licencję. Mamy przeboje Johnny'ego Cash'a, mamy klasyki, które znasz z gier komputerowych. To wszystko powoduje, że całość gra. Tutaj nie ma słabych elementów.
Jasne, widzę, że ma super ocenę na Filmwebie.
Tak,
ten serial, to w ogóle...
jasne, że możesz narzekać, że w pewnym momencie troszeczkę napięcie siada, ale ja przypomnę, że w grach komputerowych najciekawsze misje to były misje poboczne. Tutaj mamy serial, gdzie jest misja główna, nasi bohaterowie muszą odnaleźć kogoś i mamy dużo side questów, misji pobocznych, które nasi bohaterowie po drodze zaliczają, ponieważ całość to jest, jakby nie powiedzieć, kino drogi, tak? Idziemy z punktu A do punktu B. I misje poboczne są zawsze ciekawe, ponieważ odkrywamy jakieś smaczki tego świata. Co jeszcze? Bardzo fajne jest to, że nie ma tutaj nachalnego fanserwisu, takiego, który mruga do ludzi, którzy znają gry, mówią, a zobaczcie, tutaj jest to z tej gierki, tu jest to z tamtej gierki. Jasne, jest bardzo dużo odniesień i smaczków, ale one są subtelne, są fajne, nie są nachalne, wiesz, tak jak w Gwiezdnych Wojnach czasami naprawdę tak na siłę się wyrzuca jakieś nawiązania do komiksów, do książek, do innych seriali. Tutaj wszystko jest po prostu częścią świata. No i na końcu to jest ciekawa historia. Ona nie jest nudna, ona w żadnym momencie cię nie nudzi, ona potrafi cię zaskoczyć. I co ciekawe, potem się połapiesz, że to jest świat, który ma 30 lat, bo tyle mają gry Fallout. I połapiesz się, że wiele innych seriali, które mogły ci się podobać, jak Silos na przykład, wręcz bezczelnie żerują na pomysłach, które już wcześniej właśnie wymyślił i pokazał Fallout.
Okej. No ja myślę, że obejrzę ten serial, może nie niebawem, ale mam go gdzieś tam pod ręką, w sensie na liście takich...
Na podorędziu.
Tak, na podorędziu. Że jak tylko znajdę dłuższą chwilkę, to pewnie do niego sobie przysiądę i obejrzę z ciekawością.
Dużo o Falloutie rozmawiałem, dużo o Falloutie pisałem z przyjaciółmi, ze znajomymi i nie znam nikogo, który by ten serial skrytykował. Pojawią się po prostu takie zawsze jest coś, jakieś małe ale. Ja też mam parę małych
ale. Ale to,
jest, ale to jest właśnie, to nie powoduje, że to jest słaby serial, więc jestem bardzo szczęśliwy, że taki serial się pojawił. Cieszę się, że już jest zapowiedziany kolejny sezon i będę tylko wyłącznie wyczekiwać. Gdzieś jeszcze zacząłem oglądać, ale to była przez chwilę, powiem to tak powiedzmy, żeby przypomnieć, że na Netflixie wylądował serial o Manchesterze City i o tym, jak wygrali majstra w minionym sezonie.
Ligę Mistrzów i Puchar, tak?
To jest taki sympatyczny serial. Na zasadzie znasz tych aktorów, lubisz ich, albo ich nie lubisz, ale to się ogląda dobrze. Zwłaszcza dla takich freaków jak my, jeżeli którzy na Premier League oglądają na co dzień, więc to jest taki sympatyczny serial do kotota. Nic wielkiego, nie jest to jakiś dokument przełomowy, nie pokazuje Manchesteru City w jakichś tam ciemnych barwach. To jest taki serial dla fanów Premier League i dla fanów Manchesteru City. I obawiam się, że za moment będzie nakręcony kolejny sezon, jak zdobyliśmy mistrza w sezonie 2023-2024.
Jest taka możliwość po ostatniej kolejce. Widziałem procentowo, że im bardzo skoczyło, a niestety dwa pozostałe zespoły, które gdzieś tam się biją w tej trójce, dosyć straciły w ostatnim czasie.
Pamiętajmy, że jeżeli potrajacie kanonierów na podwójną kolejkę, nie na frichicie, tylko tak po prostu transferami, to w kolejce 35 bardzo ciężkie derby z Tottenhamem, w kolejce 37 ciężki wyjazd na Old Trafford, to są ciężkie fiksy i jeżeli chodzi o walkę o mistrza, to kanonierzy będą mieli bardzo ciężko teraz.
Tak,
O Liverpoolu się nie wypowiadam, uważam, że mieliśmy szansę i jej nie wykorzystaliśmy.
Taka jest, Marcinie, prawda? Tylko jeszcze dodam o Arsenalu, że mamy Bournemouth w 36 i Everton w 38, dwa mecze u siebie, więc myślę w ogóle, że ta kolejka 38, Arsenal u siebie z Evertonem, Liverpool u siebie z Wilkami i Manchester City u siebie z West Hamem, to jest coś, co miło, że nam się przytrafi.
Tak, brzmi jak dobra impreza na zlocie.
Tak. Brzmi jak dobra impreza. Jeszcze Tottenham zagra na wyjeździe z Sheffield, więc wtedy zagrać free hita. To myślę, że chyba teraz zagrałem i byłem zadowolony. I Chelsea u siebie z Bournemouth, więc tak, kolejka 38.
Ale mi się wydaje, że do kolejki 38 wjedziemy z minimum podwojonym i Liverpoolem, i Arsenalem, a może nawet wciąż potrojonym. Zobaczymy. Ale
chciałeś powiedzieć, że wjedziemy z minus 16.
Nie, bez przesady. No i potrojone City na pewno będziemy mieli w kolejce 38, skoro grają kolejkę podwójną 37, więc tam no. Haalandy, Fodeny i Guardiola dokładnie. Na 38 to będzie normalka.
Dokładnie tak to będzie wyglądało. Marcinie,
i
dziękuję.
Będziemy się śmiali, że kupowaliśmy Kunię i tak dalej.
Trochę na to liczę, ale mam takie hasło w tym sezonie. Mój największy problem we FPL to jest to, że zagrałem różnicami i największy drugi problem to to, że nie zagrałem różnicami, więc nie wiem, na co się tym razem wylosuję, Marcinie, w kolejce 34. Czy to, że zagrałem, czy też, że nie zagrałem. ciężko tutaj sobie zdecydować i trochę liczę na to, że jednak będzie to Kunia, który się nie spisze za dobrze w tej kolejce. Taki mam cichy
moment. Pożyjemy, zobaczymy.
Dokładnie. Marcinie, dziękuję Ci za tą rozmowę. Godzinę prawie żeśmy porozmawiali, więc było miło, szybko minęło. Zaraz kolejka 34, która będzie trwała i trwała, aż zakończy to spotkanie Manchesteru City.
I... Godzinka była w planie, wyrobiliśmy się z godzinką. Tutaj pozdrawiamy kolegów z konkurencyjnego Angry Transfer, którzy wciąż walczą, żeby nagrać godzinę, i kolega Mateusz Jaroć wciąż ma wielki problem, żeby się zmieścić.
Wcale on nie lubi sobie pogadać.
Wcale nie jest.
Kiedyś do mnie zadzwonił w sobotę, jak byłem na imprezie, i potem ludzie się pytali, gdzie ty się zginął na godzinę. Zadzwonił kolega, przyszedłem na chwilę.
Mi ktoś mówił, że Mateusz hejtował Palmera i odradzał kupowanie, a później był pierwszy, który go kupił. Taki jest obraz Mavenów polskich.
Tak.
No.
Tak.
Wstyd,
tak,
naprawdę. Wstyd. Dziękujemy za wsparcie i za kawki, za każdą jedną, za każde parę. Bardzo dziękujemy i polecamy się oczywiście.
Tak, trzymajcie się, pozdrawiamy. Cześć.
Zielony strzałek, na razie.